w audycji Aktualności Dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Ryszarda Czarneckiego, byłego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie przewodniczący, witam i pozdrawiam.
Witam, szczęść Boże, witam serdecznie.
Sprawa białoruska, bardzo nagląca, gorąca atmosfera. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówi wprost, to nie Unia Europejska ocenia legalność wyborów na Białorusi. Wybory na Białorusi odbyły się być może nie idealnie, ale to społeczeństwo wybrało ich zwycięzcę. Unia Europejska nie ma prawa ogłaszać werdyktu w sprawie ich legalności, oświadczył minister spraw zagranicznych Białorusi pan Makiej. Panie przewodniczący.
Tak, oczywiście to Białorusini decydują, ale też trzeba dać Białorusinom możliwość wyboru, a jak widać represje, które są tam stosowane, ograniczenia demokracji, swobód manifestowania mediów, no to nie tworzy atmosfery, w której można by uznać, że dobrze się dzieje w Mińsku i na Białorusi. Myślę, że tutaj trzeba jasno powiedzieć, że nie wolno wpychać Białorusi jeszcze bardziej w obszar wpływów Rosji. To oczywiste. Po drugie, że trzeba, jako Polska mamy moralny obowiązek dbać o Polaków, którzy tam mieszkają, a według nieoficjalnych statystyk jest tam 1 200 000 Polaków, a więc co ósmy obywatel Białorusi to Polak. Wreszcie po trzecie, no, musimy pamiętać, że obecne władze białoruskie podjęły pewne represje, na przykład wobec arcybiskupa Kondrusiewicza. No, jednym słowem, tutaj ten nacisk Europy, Unii jest potrzebny, tym bardziej, że Białoruś to przecież kraj, który, owszem, Europa Wschodnia, ale jednak część Europy w sensie kulturowym, cywilizacyjnym, chrześcijańskie korzenie. I myślę, że tutaj tak to trzeba widzieć.
Panie przewodniczący, rola Polski znacząca w tej całej sytuacji. Jutro w Wilnie ruszą polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Natomiast na najbliższym posiedzeniu liderów europejskich premier Mateusz Morawiecki w imieniu Grupy Wyszehradzkiej chce przedstawić plan Marszala dla Białorusi, czyli projekt gotowych działań głównie gospodarczych.
Tak, to prawda. No, chodzi o to, żeby Polska będąca sąsiadem Białorusi, jednym z pięciu największych państw Unii Europejskiej, jednocześnie niewątpliwie w wymiarze gospodarczym i politycznym, mówiąc wprost, liderem tych 11 krajów z naszego regionu, które weszły do Unii w ostatnich kilkunastu latach, no tutaj Polska w sposób naturalny musi mieć kluczowe znaczenie jako państwo, które jest takim swoistym pomostem Unii Europejskiej na Białoruś i Białorusi do politycznej Europy, ale też trzeba powiedzieć, że to właśnie Polska, z inicjatywy polskich władz, polskiego rządu zainicjowała pewne działania Unii, tak jak Hiszpania ma swoją strefę wpływu w Ameryce Łacińskiej, Francja dawne kolonie w Afryce. Siłą rzeczy Polska również lepiej niż wiele innych krajów członkowskich Unii zna sytuację na Białorusi, na Ukrainie, w ogóle w tym dawnym obszarze postsowieckim. Siłą rzeczy tutaj Polska, głos Polski musi być szczególnie zauważany, szczególnie słuchany. No i ważne jest, że jest to głos ponad podziałami politycznymi, że polskie ugrupowania potrafiły w tej sprawie jednak uzgodnić wspólne stanowisko. To bardzo ważne i dobre.
Od strony ekonomicznej i gospodarczej, panie przewodniczący, Rosja nie stawia Białorusi dodatkowych warunków kredytu. Wysokość kredytu 1,5 miliarda dolarów amerykańskich. Czy rzeczywiście taka hojność kredytowa pokazuje nam, że Rosja boi się utraty swoich wpływów na Białorusi?
No, z całą pewnością, jeżeli spojrzymy na ostatnie ćwierć wiecze, to Rosja traciła najpierw chociażby kraje bałtyckie, które weszły i do NATO, i do Unii. Również niektóre inne republiki, jak chociażby Gruzja, Mołdawia i Ukraina podpisały układ stowarzyszeniowy z Unią. Gruzja chce wejść do NATO. Rosja traci, tym bardziej nie chce stracić Białorusi. Natomiast dlatego właśnie plan polskiego premiera, plan Marszala, po to, żeby Europejska dała pewną przeciwwagę gospodarczą, ekonomiczną dla Rosji, żeby Białorusini mieli poczucie, że nie będą zostawieni niejako sam na sam z Rosją i poddawani w związku z tym szantażowi ze strony Moskwy.
Wspomnijmy także, panie przewodniczący, że Polska od pierwszych dni protestów, które mają miejsce do dzisiaj na Białorusi po wyborach prezydenckich, stworzyła wiele możliwości pomocy Białorusinom, którzy chcieliby znaleźć schronienie w Polsce.
To prawda. To jest rzecz naturalna i oczywista. Część z tych ludzi zresztą ma polskie korzenie. Powiedzmy wprost, część będzie się asymilować, polonizować. A to jest ten rodzaj imigrantów, dla których zawsze polskie drzwi powinny być otwarte, w przeciwieństwie do ludzi, którzy z nami w sensie kulturowym, cywilizacyjnym, religijnym nie są związani i często wywołują chaos w krajach Europy Zachodniej, jak przyjeżdżają. Natomiast no, myślę, że tutaj też w wymiarze geopolitycznym rola Polski jest szczególna. Nam powinno zależeć, żeby między nami a Rosją istniały państwa realnie suwerenne, bo to w sposób oczywisty, nie muszę tego tłumaczyć, zwiększa bezpieczeństwo Polski i Polaków.
To sprawa Białorusi. Panie przewodniczący, pakiet klimatyczny, z niepokojem patrzymy na pewne działania podejmowane przez Komisję Europejską. Przewodnicząca tej komisji zaproponowała zwiększenie celu redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Nowy cel miałby wzrosnąć z obecnych 40% do co najmniej 55%. I pytanie pierwsze, czy rzeczywiście taki plan nie jest oderwany od rzeczywistości, od doby koronakryzysu, w którym nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska znalazła się?
Powiem bardzo twardo, to jest political fiction, to jest pewna fikcja, to jest raczej ideologia. Ja traktuję to jako uwaga, pewne przygotowanie do nowej koalicji rządowej w Niemczech, koalicji czarno-zielonej, czyli CDU-CSU, Partia Zielonych. I siłą rzeczy no, formacja pani von der Leyen skręca w kierunku takich postulatów ekologicznych, mówię o CDU, ale zostawmy aspekt zewnętrzny niemiecki, przecież on jest uważam bardzo tu istotny, o tym się w ogóle nie mówi, ale jest naprawdę kluczowy. Natomiast to są postulaty natury ideologicznej. W praktyce to jest instrument, który będzie ograniczać konkurencyjność Polski i innych krajów naszego regionu, krajów, które w sposób oczywisty nie miały możliwości przez kilka dekad funkcjonowania w obrębie planu Marshalla, tego amerykańskiego planu Marshalla i potem wychodzi o funkcjonowanie w strukturach europejskich. Siłą rzeczy jest paradoksem, że to kraje mniej zamożne, w tym Polska, mają płacić najwyższą cenę za tą transformację ekologiczną. Na to zgody być nie może. Przypomnę, że polski rząd w tej sprawie dysponuje prawem weta.
No właśnie, polskie górnictwo i te cele redukcji emisji dwutlenku węgla to rzeczywiście horrendum i sprawa bardzo ważna i istotna. A z drugiej strony przypomnijmy, że chociażby plan rozwiązania redukcji emisji dwutlenku węgla przez zasoby leśne, bardzo mocno promowany przez pana ministra Jana Szyszko w kontekście chociażby Puszczy Białowieskiej, nie znalazł właściwego rozumienia na forum Parlamentu Europejskiego, bo rzeczywiście zakazano prowadzenia chociażby tych zabiegów, które miały panie przewodniczący doprowadzić do uzdrowienia Puszczy Białowieskiej.
To prawda, to pokazuje, że tu nie chodzi o meritum, tylko tu chodzi o kwestie ideologiczne, o, mówiąc już tak otwartym tekstem, o szukanie pewnego kija, który można by uderzyć. Właśnie te państwa, które są w takiej windzie gospodarczej, która jedzie w górę, bo polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna, i nasi bliżsi, dalsi zachodni sąsiedzi to wiedzą. W związku z tym no, szukają pewnych instrumentów, żeby to ograniczyć. Bo być może cały czas marzy im się Polska, która jest krajem taniej siły roboczej, jak to określają, wielkim rynkiem zbytu. No, te czasy minęły. Tutaj Polska będzie w sposób twardy, głęboko w to wierzę, polski rząd będzie twardo bronił polskich interesów gospodarczych, także w kontekście transformacji ekologicznej, także gdy chodzi o polskie górnictwo. Oczywiście pewna ewolucja jest potrzebna, ale ja przypomnę, akurat znam doświadczenie z tego kraju, Wielka Brytania przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę, ale Niemcy podobnie, przez kilkadziesiąt lat dochodziły do pewnych obecnych standardów. Wymaganie, żeby Polska robiła to w lat kilka, jest nie do przyjęcia.
Sprawa kolejna to sprawa tej tak zwanej praworządności, która de facto jest pojęciem do końca niezdefiniowanym, bo nie mamy w żadnych dokumentach zapisu definicji, czym ta praworządność miałaby być. To kolejny taki kij, który znalazł się na Polskę już nie tylko w kontekście konieczności dokonania reformy wymiaru sprawiedliwości, ale teraz chociażby jeżeli chodzi o te strefy i w Polsce obecne gminy, które po prostu chcą chronić polską zdrową rodzinę.
To jest rzeczywiście przykład pewnej wojny ideologicznej, a wojny opartej o fake newsy. Przecież polska konstytucja, co polski rząd przedstawił w takim dokumencie przedstawionym na Koreperze 1, czyli specjalnej strukturze, która grupuje przedstawicieli dyplomatycznych krajów członkowskich Unii w Brukseli, przedstawił bardzo konkretne zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje pełne swobody ludziom, wszystkim ludziom w Polsce, wszystkim obywatelom, choć jednocześnie polski rząd podkreślił artykuł 18, który traktuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i wspiera macierzyństwo, rodzicielstwo i także daje polskim rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. A przecież te samorządy, które teraz są tak atakowane, właśnie do tego się odwoływały. Odwoływały się do karty praw rodziny. Więc tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. Kiedyś był Kornik, drukarz i Puszcza Białowieska, a potem były sądy, media, tak zwana praworządność. Teraz się pojawiła kwestia ideologiczna, kwestia LGBT. To wszystko są pewne takie instrumenty, które mają uderzyć w Polskę, a nie są to niczym uzasadnione merytoryczne zarzuty. Przecież jeżeli popatrzymy na to, to w sposób powołania sędziów w Hiszpanii, a więc w ojczyźnie pana Aquilara, przewodniczącego Komisji Wolności i Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego, który tak Polskę atakował przedwczoraj na forum Parlamentu Europejskiego, no w jego ojczyźnie sposób powołania sędziów i Krajowej Rady Sądownictwa jest identyczny jak w naszym kraju, ale o tym już nie mówiono. To są wszystko preteksty, a nie powody. Musimy robić swoje. Ten rząd ma demokratyczny mandat, bardzo silny, 7 razy z rzędu formacja patriotyczna, odwróca się do korzeni chrześcijańskich, wygra wybory. Czy to się będzie mniej lub bardziej podobało w niektórych środowiskach lewicowych czy liberalnych, to już jest sprawa tych środowisk, a nie Polaków, Polacy dokonali tego wyboru.
Jeszcze jedna sprawa, panie przewodniczący, te działania, ataki wymierzone na Polskę dotyczą obszarów, które nie są ujęte traktatami akcesyjnymi Polski do Unii Europejskiej, a zatem są to obszary wykraczające poza zapisy traktatowe, stwarzające krajom członkowskim daną swobodę prowadzenia suwerennych polityk.
Dokładnie tak, to jest działanie pozatraktatowe, umijające traktaty, wręcz je łamiące w pewnym sensie, ale zwróć uwagę na taką swoistą hipokryzję, nie chcę powiedzieć schizofrenię, ale na pewno podwójne standardy. Otóż kiedy zarzucano słusznie Unii Europejskiej, że bardzo wolno reagowała na zarazę, na pandemię koronawirusa, bo to prawda, no to wtedy obrońcy Unii Europejskiej mówili, no tak, ale przecież kwestia służby zdrowia nie jest ujęta jako wspólna polityka Unii Europejskiej w traktatach. O, tak jest, to prawda. No i te same środowiska, które broniły Unii w tej kwestii, atakowały Polskę w kwestii praworządności, a przecież wymiar sprawiedliwości to jest sprawa suwerenna poszczególnych krajów członkowskich. No jak widać tutaj, te ataki na Polskę są podszyte taką grubą watą hipokryzji. Podkreślam jeszcze raz, trzeba robić swoje, ale też pokazywać te podwójne standardy, że zupełnie inaczej się ocenia nasz kraj a zupełnie, znaczy to się Francję, gdzie przez wiele lat ostatnich był stan wyjątkowy wprowadzony jeszcze przez poprzedniego prezydenta w związku z atakami terrorystycznymi skrajnych ugrupowań islamskich.
I na pewno niejedną batalię przyjdzie nam jeszcze stoczyć na forum Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie przewodniczący, i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Ryszardem Czarneckim, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.